mówi Paryż RFI, wtorek 23 stycznia. Dzień dobry, przed mikrofonem Marek Brzeziński. Witam Państwa bardzo serdecznie. Za chwilę wiadomości opracowane wspólnie z Agnieszką Kumur i Zanną Bernhardt, również autorką przeglądu francuskiej prasy. W drugiej części naszego spotkania Krzysztof Rutkowski zaprowadzi nas do pasażu przez błoto. Anna Bernhardt, mieszkując w sieci, opowiada, jakie są zabezpieczenia muzycznego chroniące przynajmniej częściowo przed internetowym piractwem. Nowa płyta Paris Jazz Band i Daniela Imera oraz europejskie tournée Diany Dreeves to tematy, którymi zajmujemy się w paryskim transie jazzowym opracowanym przez Katarzynę Zawicką. Na zakończenie mamy dla Państwa kolejną lekcję języka francuskiego, a audycję realizuje Grażyna Chmurska, której od strony technicznej pomaga Emmanuel. Tyle zapowiedzi, a teraz wiadomości RFI z Paryża. Na początek w skrócie. Francja przeżywa gwałtowny atak zimy, 50 tysięcy domów pozbawionych jest prądu. Po raz drugi we Francji, a trzeci na świecie, chirurdzy dokonali częściowego przeszczepu twarzy. W Libanie trwają antyrządowe manifestacje, do których wzywa Hezbollah. 600 bojowników szyickich zatrzymali Amerykanie w Iraku. To był skrót najważniejszych informacji dnia, teraz pełne wydanie wiadomości. Środkowa i wschodnia Francja przeżywa gwałtowny atak zimy. Ponad 50 tysięcy domów pozbawionych jest prądu. Autostrady i drogi krajowe w Auvergne w wielu miejscach są nieprzejezdne. Na kilku odcinkach wprowadzono zakaz ruchu ciężarówek. Drogowcy ostrzegają przed możliwością gołoledzi. W Auvergne spadło miejscami do 15 cm śniegu, a powyżej 1000 metrów nad poziomem morza dwa razy tyle. Wiele szkół jest zamkniętych. Śnieg wywołał także spore zakłócenia w kursowaniu pociągów. Ze śniegu cieszą się sprzedawcy i producenci opału, narciarze i pracownicy stacji narciarskich. Śnieg sypie także we wschodniej części kraju, w Alzacji i w Burgundii, gdzie na autostradzie A6 w zaspach tkwi 6 tysięcy samochodów. Po raz drugi we Francji, a trzeci na świecie, chirurdzy dokonali częściowego przeszczepu twarzy.
Pacjentem tym razem jest 27-letni mężczyzna cierpiący na nieuleczalne schorzenie, chorobę von Recklinghausena, która powoduje deformację twarzy. Najbardziej znanym przypadkiem był bohater filmu Elephant Man, Człowiek-słoń w polskiej wersji. Tym razem rzecz jednak dzieje się nie na ekranie filmowym. Zeszpecony młody człowiek został poddany operacji w niedzielę w szpitalu w Créteil, niedaleko Paryża. Przeszczepiono mu nos, usta, podbródek i część policzków. Operację wykonano na oddziale profesora Lantieri, który dostał pieniądze od państwa na 5 tego typu operacji. Poprzednia została przeprowadzona w listopadzie 2005 roku. 38-letniej kobiecie pogryzionej przez psa przeszczepiono dolną część twarzy. Ta udana operacja sprowokowała w mediach francuskich dyskusję, podczas której padło wiele pytań dotyczących etyki, ale w świecie medycznym wywołała zachwyt. Francuski Komitet Etyki w 2004 roku sprzeciwił się całkowitemu przeszczepowi twarzy, pozostawiając w zawieszeniu częściowe przeszczepy twarzy. Brytyjski chirurg Peter Butler otrzymał niedawno pozwolenie na całkowity przeszczep. Jego ekipa przygotowuje się do przeprowadzenia operacji w Royal Free Hospital w Londynie. Dodajmy tylko, że przeszczepy są pobierane z pacjentów uznanych za klinicznie zmarłych.
Wypowiedź Ségolène Royal na temat Quebecu wywołała żywą reakcję rządu kanadyjskiego.
W poniedziałek kandydatka socjalistów do fotelu prezydenckiego spotkała się w Paryżu z przywódcą socjaldemokratycznej i secesjonistycznej partii Quebecu André Boisclairem. Partia ta, jeśli dojdzie do władzy w wyniku wyborów w 2008 roku, planuje zorganizowanie referendum na temat niezależności prowincji. Zdaniem prasy kanadyjskiej pani Royal miała się otwarcie wypowiedzieć za suwerennością kanadyjskiej prowincji frankofońskiej. W reakcji na te doniesienia Royal zapewniła, że na spotkaniu z Boisclairem nie omawiała kwestii reform instytucjonalnych, lecz cytuję, jeśli by one miały nastąpić, dodała, odbyłyby się z pewnością z poszanowaniem zasad suwerenności i wolności. Swoje wyjaśnienia pani Royal przypieczętowała stwierdzeniem, że słynne zdanie de Gaulle'a, które tak obraziło Kanadyjczyków i przypomnijmy, które brzmiało nie inaczej jak niech żyje wolny Quebec, jest po prostu pięknym zdaniem, tyle że ona powiedziałaby je inaczej. Na reakcję kanadyjskiego rządu nie trzeba było długo czekać. Nie jest rolą obcego przywódcy mieszać się do demokratycznych spraw innych państw, odparował premier Kanady Stephen Harper. Nie jest to pierwszy faux pas pani Royal na temat polityki zagranicznej. Poprzednie dotyczyły irańskiego programu jądrowego, padły także w czasie jej podróży na Bliski Wschód i do Chin. Wielu obserwatorów stwierdza, że kwestie międzynarodowe to przysłowiowa pięta Hillesowa socjalistycznej kandydatki.
Trzech Francuzów, dyplomata i dwóch jego ochroniarzy zostało na krótko uprowadzonych na zachodnim brzegu Jordanu przez uzbrojonych napastników. Porwania dokonano w rejonie Nablusu. Informacje o uprowadzeniu potwierdziło francuskie Ministerstwo Spraw Zagranicznych. Według AFP, które powołuje się na miejscowe źródła palestyńskie, napastnicy należeli do brygady męczenników Al-Aqsa, zbrojnej grupy powiązanej z ugrupowaniem Fatah. Według tych samych źródeł trzech Francuzów zostało porwanych, bo wzięto ich za szpiegów izraelskich. Ich samochód stojący przed hotelem został spalony. Według Reutersa po kilkugodzinnym przetrzymywaniu cała trójka została wypuszczona na wolność. Słucham Państwo Paryża RFI. Co najmniej 58 osób rannych, 22 loty międzynarodowe odwołane. W Libanie trwają protesty antyrządowe, do których wezwał Hezbollah.
Libańskie radykalne ugrupowanie szyickie mające poparcie Damaszku i Teheranu ogłosiło wtorek 23 stycznia dniem strajku generalnego. Hezbollah dąży do obalenia rządu premiera Fuada Signory, którego z kolei popiera wspólnota międzynarodowa. Pomiędzy zwolennikami rządu a opozycją wybuchły starcia w wielu regionach kraju, zwłaszcza w Bejrucie. Manifestacje sparaliżowały praktycznie Liban. Wiele szos zostało zablokowanych barykadami spalonych opon samochodowych. Na spotkaniu w Dubaju z nauczycielami uniwersyteckimi i dziennikarzami zastępca amerykański sekretarz stanu Nicholas Burns zapewnił libański rząd o ogromnym poparciu, jakiego może oczekiwać we czwartek na paryskiej konferencji międzynarodowej zwołanej na rzecz pomocy dla Libanu, nazwanej Paris Trois. Natomiast Francja wezwała Libańczyków do wykazania się odpowiedzialnością za powodzenie czwartkowej konferencji. Paryż ocenił jako niepokojące wtorkowe manifestacje. Do Paryża przybyła delegacja libańska z ministrami finansów Jihadem Azurem i ekonomii Sami Haddadem. Delegacji przewodniczyć będzie na konferencji premier Signora. Informacje co do godziny jego przylotu trzymane są w tajemnicy ze względów bezpieczeństwa. We środę libańskiego premiera przyjmie prezydent Chirac. Tematem konferencji jest ogromne zadłużenie Libanu, 41 miliardów dolarów. Paryskie spotkanie ma pomóc w uniknięciu poważnego kryzysu finansowego.
Żołnierze amerykańscy i irackie siły rządowe ujęły ponad 600 szyickich bojowników z ugrupowań wiernych duchownemu Moqtada al-Sadrowi. Operacje przeprowadzono nazajutrz po serii zamachów w Bagdadzie w okolicach, w których zginęło 100 osób.
Wśród zatrzymanych znajduje się 16 wysokich rangą dowódców tzw. Armii Mahdiego, organizacji uznawanej przez Pentagon za największe zagrożenie dla pokoju w Iraku. Na czele Armii Mahdiego stoi Moqtada al-Sadr, zawzięty wróg Amerykanów. W ciągu ostatniego miesiąca żołnierze amerykańscy przeprowadzili 52 operacje. Kolejne 42 akcje wymierzone były w ugrupowania skrajnych sunnitów. 33 przywódców sunnickich zostało zatrzymanych. Według Amerykanów Armia Mahdiego liczy około 60 tysięcy bojowników.
W Iraku ataki nie ustają. W zamachach m.in. w Mosulu na północy Iraku zginęło 14 osób, a ponad 50 zostało rannych. Wśród ofiar jest 5 policjantów. Słucham Państwo Paryż RFI. Nie dojdzie do skutku w najbliższym czasie do spotkania papieża Benedykta XVI z patriarchą Rosji Aleksiejem II, duchowym przywódcą rosyjskiej cerkwi. Informację podał kardynał Walter Kasper, który podkreślił, że szansa na takie spotkanie nie rysuje się na horyzoncie w najbliższej przyszłości, mimo ocieplenia między rosyjską cerkwią a Watykanem. Między innymi godne podkreślenia są prace komisji mieszanej katolicko-prawosławnej, która bada sprawę oskarżeń wysuwanych przez cerkiew pod adresem Watykanu, iż Kościół katolicki stara się nawracać wiernych w Rosji.
Izraelskie Ministerstwo Sprawiedliwości poinformowało, że prezydentowi Izraela Moshe Katsavowi zostanie oficjalnie postawiony zarzut dopuszczenia się agresji na tle seksualnym. Prezydent oskarżony jest o gwałt. Katsav zdecydowanie odrzuca te zarzuty. Ze skargami na prezydenta Izraela wystąpiło kilka byłych współpracownic w biurze prezydenckim.
W biurze jednego z deputowanych do Bundestagu odkryto elektroniczne urządzenia do podsłuchu założone przez niemieckie służby specjalne. Deputowany stoi na czele komisji parlamentarnej badającej powiązania wywiadu federalnego BND z CIA w ramach wojny z terroryzmem. I to były wiadomości RFI z Paryża.
Przegląd prasy francuskiej. Anna Bernhardt.
Dzienniki francuskie żegnają księdza Piotra, który umarł wczoraj w wieku 94 lat w paryskim szpitalu. Większość gazet przygotowała specjalne wydanie poświęcone temu papieżowi biednych, jak tytułuje Aujourd'hui en France. Dziękujemy. Tak po prostu żegna księdza Piotra dziennik La Croix. Wydawał nam się nieśmiertelny, pisze Dominique Quignot w artykule wstępnym. Wiecznie stary, delikatny, zgarbiony, wiecznie walczący z niesprawiedliwością, nigdy nie poddający się. Dziennikarka La Croix opisuje dalej losy tego człowieka i jego dwa powołania. Pierwsze to stan kapłański, a drugie to wieczny buntownik. To słowo buntownik pojawia się zresztą często w komentarzach prasowych. W 1942 roku wystąpił do partyzantki, by walczyć z nazizmem. Potem jego walka, którą całe życie kontynuował, była walką o przyzwoite warunki dla najbiedniejszych, najbardziej pokrzywdzonych członków społeczeństwa. Bezdomni, uchodźcy i migranci byli towarzyszami księdza Piotra. To w obronie ich godności używał polityków i działaczy. Jako pierwszy wykorzystał też na tak wielką skalę siłę środków masowego przekazu. Był ulubieńcem Francuzów, na pierwszym miejscu w sondażach popularności, dopóki nie zażądał, by więcej jego nazwisko nie figurowało w tych ankietach. Powstaniec Boży, czytamy dalej w gazecie La Croix, opisującej założoną przez niego wspólnotę Emaus i Krzyk Gniewu w 1954 roku, który spowodował, że już następnego dnia wielu bezdomnych, marznących w tamtą srogą zimę, znalazło otwarte drzwi i ciepłe, czekające na nich łóżko. Wielkie emocje i oddanie hołdu. Czytamy z kolei w specjalnym dodatku w Le Figaro. Cała Francja żegnać będzie w piątek tego obrońcę biednych i pokrzywdzonych. Osieroceni czują się jego towarzysze ze wspólnoty Emaus, osieroceni działacze asocjacji walczących o prawo do godziwego mieszkania. Osierocony Kościół, który, jak czytamy w Le Figaro, żegna z żalem swego prowokatora nieszczędzącego twardych słów pod adresem instytucji. Prowokator jedną nogą w kościele, drugą poza nim, który głosił często teorie niezgodne z oficjalną doktryną, ale jak podkreślił wczoraj osobisty przyjaciel, kardynał Roger Echegaray, on nigdy nie pomylił frontu, zawsze wypowiadał wojnę biedzie. Niebywała siła ducha i wytrwałość sprawiły, że stał się tak popularny. To dzięki niemu niektórzy przestali patrzeć negatywnie na kościół, dorzucił kardynał Paul Popart w Watykanie. Libération na pierwszej stronie zamieszcza wielkie zdjęcie zamkniętych drzwi prowadzących do domu księdza Piotra. Obok w kącie stoi odłożona laska. Wielki tytuł w gazecie Saint-Missile Fix to gra słów nawiązująca do walki tej charyzmatycznej postaci, walki o prawa bezdomnych. Saint oznacza po francusku świętego. Był jednym z tych ludzi wiary, którzy sprawiają, że religia przybiera ludzkie oblicze. Tymi słowy zaczyna się artykuł wstępny w Libération, w którym Jean-Michel Tenard podsumowuje niejako walkę tego naiwnego chrześcijanina, nie poświęcającego niczego ze swych ewangelicznych ideałów na rzecz instytucji Kościoła, niestrudzenie upominającego się o pokrzywdzonych, najuboższych. Dalej dziennikarz ironizuje nieco na temat wykorzystywania postaci księdza Piotra przez polityków w ogniu kampanii wyborczej. Spadkobiercy założyciela Emausa powinni uważnie obserwować, czy składane obietnice będą później dotrzymane, ostrzega dziennikarz. Dalej w gazecie Libération zdjęcie księdza Piotra z lat 50., obszerny życiorys, wypowiedzi członków wspólnoty, a także kilka listów, które przysłali internauci. Nie wierzę w Boga, ale dzięki Panu wierzę w człowieka. Żegnaj, napisał jeden z wirtualnych czytelników Libération. Dziennik Le Monde, który w swym wczorajszym popołudniowym wydaniu oddał hołd zmarłemu, dzisiaj w artykule wstępnym zastanawia się nad mitem księdza Piotra, który stał się głosem pozbawionych głosu, pozbawionych dachu nad głową, pozbawionych dokumentów. Głosem Francji biednej i wrażliwej. Był symbolem dla Francuzów, którzy przedkładali konkretne działania nad polityczne deklaracje, solidarność nad retorykę, wyciągali pomocną dłoń do bliźniego. Czytamy w gazecie Le Monde. Wobec hołdu składanego Abbé Pierre inne tematy spadły na dalszy plan i tak na przykład proponowana przez kandydata na prezydenta Nicolas Sarkozy'ego reforma podatków omawiana jest przede wszystkim w prasie ekonomicznej. Rzućmy jeszcze okiem na Le Figaro, które piórem George'a Quyok analizuje sytuację w Europie Wschodniej, w której długi okres przejścia do kapitalizmu sprawił, że zmęczone tymi zmianami społeczeństwa podatne są na idee populistyczne. Szybki rozwój gospodarczy, wzrastające gwałtownie w ostatnich latach PKB, przyciągnęły do Europy Wschodniej zagranicznych inwestorów. Toyota zapowiedziała budowę już trzeciej fabryki w Polsce. Pomimo tych sukcesów, międzynarodowe instytucje finansowe zaczynają bić na alarm, ostrzegając przed nasilającym się w tych krajach zjawiskiem populizmu i ksenofobii. Sondaże opinii publicznej wykazują poparcie nowych członków Unii dla idei europejskiej, ale jednocześnie społeczeństwa te są zmęczone postępującą globalizacją, niszczącą więcej miejsc pracy niż stwarzającą nowe. Obniżające się wskaźniki bezrobocia w Europie Wschodniej odzwierciedlają masową emigrację na Zachód. Ci, co zostali w kraju, nieudacznicy, są łatwymi ofiarami dla populistów, czytamy w analizie na łamach Le Figaro. W Libération na stronach poświęconych kulturze znajdujemy sporą recenzję ze zdjęć z drugiego aktu ze spektaklu Christiana Lupy, spektaklu pokazywanego obecnie w Teatrze Odeon. 4,5 godziny lunatycznej podróży w świat Nietzschego i Zaratustry. To świetne wystawienie i znakomita interpretacja przez grupę aktorów z krakowskiego Teatru Starego jest poszukiwaniem duchowości w świecie Boga. To teatr zacierający granicę i burzący ustalony porządek rzeczy. Czytamy w recenzji René Solis w Libération.
O najciekawszych komentarzach prasy francuskiej opowiada Anna Bernhardt. Słuchają Państwo Paryża, RFI. A teraz co dalej z konstytucją europejską? Jedni zastanawiają się nad tym, czy rozpisać referendum. Inni z kolei wciąż wierzą, że uda się jakoś wyjść z tego kryzysu, który został spowodowany najpierw przez Francję, a potem ku uldze Wielkiej Brytanii przez Holandię. Tym sprawom poświęcony jest dzisiejszy przegląd wydarzeń europejskich.
Co nowego w Europie? Agnieszka Kumor.
Portugalia stwierdziła, że zamierza poczekać na konsensus w łonie Unii Europejskiej na temat konstytucji, zanim zdecyduje o zorganizowaniu lub nie u siebie referendum na ten temat. Decyzję Lizbony potwierdził agencji Reutera, pragnący zachować anonimowość doradca portugalskiego premiera José Sócratesa. Przypomnijmy, że Niemcy, które w obecnym półroczu sprawują szefostwo 27, ogłosiły, iż jednym z naczelnych zadań ich prezydencji będzie wznowienie ogólnoeuropejskiej debaty na temat unijnych instytucji. Stanowisko Portugalii, która przejmie od Niemiec prezydencję w Unii w drugim półroczu 2007 roku, będzie się coraz bardziej liczyć w następnych miesiącach, stwierdzają obserwatorzy. Portugalia jest jednym z 9 państw Unii Europejskiej, które jeszcze nie ratyfikowały Europejskiego Traktatu Konstytucyjnego, odrzuconego, przypomnijmy, w roku 2005 przez francuskich i holenderskich wyborców. Przed tym fiaskiem traktatu na niwie europejskiej Sócrates twierdził, że jest zwolennikiem rozpisania referendum w swoim kraju. We wtorek na zgromadzeniu parlamentarnym Rady Europy w Strasburgu belgijski premier Guy Verhofstadt mówił o konieczności honorowego wyjścia z kryzysu konstytucyjnego, który przeżywa Unia Europejska. Verhofstadt opowiedział się równocześnie za porzuceniem zasady jednomyślności, co byłoby rozwiązaniem wszelkich problemów. Zapomnijmy o jednomyślnym przyjęciu konstytucji i zdecydujmy się na przyjęcie jej bezwzględną większością głosów członków Unii, powiedział belgijski premier. Guy Verhofstadt wystosował też wycieczkę pod adresem Wielkiej Brytanii, nie cytując jej otwarcie, która potraktowała fiasko konstytucyjne we Francji i w Holandii jako argument, żeby nie organizować u siebie referendum. Niech ci, którzy chcą uczynić z Europy federację polityczną, przemówią mocniejszym głosem wobec tych, którzy nie mieli odwagi ratyfikować traktatu, ani nawet przedstawić jakiegokolwiek projektu na forum europejskim, powiedział belgijski premier.
Z Sposobów na wyjście z kryzysu konstytucjonalnego w Europie jest wiele, no ale na razie, jak widać, brak jest jednego rozwiązania tej sprawy. Słuchają Państwo Paryża RFI. Przez błoto? Ano, panie, przez błoto. I bynajmniej nie jest to zachęta skierowana w stronę hipopotamów. Posłuchajmy.
Paryskie pasaże. Krzysztof Rutkowski.
Kto kochał błoto w literaturze polskiej? Stefan Żeromski. Młodzieży przypominam, że to był pisarz polski, nieprzeciętny człowiek. Przypomnienie to wydaje mi się konieczne, ponieważ przekonałem się z bólem i wielokrotnie, że przynajmniej znaczna część pokolenia trzydziestolatków o wielu mądrych i dobrych polskich pisarzach nigdy nie słyszała, nie mówiąc już o lekturze ich dzieł. Z lekturą w ogóle coraz gorzej. Markiz de Custine skarżył się w Rosji w roku 1839, że od czasu, kiedy wszyscy nauczyli się pisać, sztuka lektury bardzo podupadła. Już wtedy, a dzisiaj lepiej nie mówić. Nikt już prawie nie czyta, za to każdy wie, co ma go zachwycać. Kto czytał błoto paryskie? Uczony chemik, co wymyślił staranowe świece, dziekan Wydziału Medycznego Akademii Paryskiej Eugeniusz Chevreul. 7 maja 1830 roku Chevreul napisał do prefekta Paryża raport proszący o wydanie zezwolenia na kłus w mieście. Uczony nie chciał wcale, by kawalerowie i damy cwałowały bulwarami wierzchem. Zwracał się do prefekta w interesie publicznym. Pobrał mianowicie niedawno próbkę błota z Rue Mouffetard i stwierdził niezbicie, że miastu grozi kolejny pomór. Głównie z powodu wozów transportujących trupy, często w stanie dekompozycji do kostnicy akademii, w celach naukowych i na cmentarz. Zaprzęgą i powozą w mieście Paryżu kłus wzbroniony był surowo. Chevreul zwracał grzecznie uwagę władzom, że powolny ruch wozu wyładowanych tak niebezpieczną dla zdrowia zawartością pogarsza znacznie jakość powietrza. Wóz transportujący nieboszczyków przeznaczonych na sekcję zwłok zatrzymuje się po wielokroć. Woźnica musi schodzić z kozła i maszerować na piechotę koło pojazdu. Na wozie znajdują się bądź trupy w stanie rozkładu, bądź szczątki wywożone na cmentarz. Zaprzęg taki winien się poruszać odpowiednio szybko, a dotychczasowe nakazy powolnego powożenia powodują, że ten zbiornik gnilny cyrkuluje zbyt długo po paryskich ulicach. Ośmielam się ponadto prosić, by zechciał pan prefekt łaskawie udzielić woźnicy zezwolenia pozostawania na koźle w czasie jazdy na wzór powożących praczy i bieliźniarzy, cieszących się już od pewnego czasu z takowego przywileju pana prefekta. Chopina w listopadzie 1831 roku uderzył w Paryżu nade wszystko hałas, harmider, wrzawa i błoto. Błoto wszechobecne i jakby bulgoczące, zapowiadające kataklizm. W pierwszej połowie lat 30. obraz Paryża w literaturze francuskiej zaczął się powoli zmieniać. Wizję miasta otchłani, miasta labiryntu, przenikającą pisanie Retifa i Merciera, zaczęło zastępować wyobrażenie miasta jako pola walki, wulkanu, nieobejmowalnego chaosu. Błoto paryskie odegrało w tej wizji rolę plugawej lawy. W roku 1830 Charles de Forster, dżentelmen w każdym calu, opisywał pola elizejskie jako gigantyczną kloakę, w którą łacno wsiąka trzewik. Champs-Élysées to już były przedmieścia zaciskające się wokół wyprodukowanego centrum. Przedmieście, na którym błoto grząskie i jędrne, wylasowane, głębokie, jakby się stąpało po świeżo zaoranym polu. Czy przez błoto mogła upaść monarchia świeżo upieczonego króla epicierów? Moim zdaniem mogła, skoro Apponyi zanotował scenę kompromitacji Ludwika Filipa 22 grudnia 1831 roku. Monarcha szedł w towarzystwie kamerdynera lub jednego z współbiesiadników na piechotę z przyjęcia w Neuilly przez pole elizejskie, żeby pokazać, jaki z niego postępowiec. Stary paltot, stary kapelusz, parasol przewieszony przez ramię, wszystko zabłocone i ufajdane i mokre aż po krzyże. Szedł przez ogród tuleryjski w tym paradnym stroju, kłaniając się na lewo i na prawo, po przechodzącym, by zwrócić na siebie uwagę, lecz ci nie tylko oddawali mu ukłonu, ale głośno kpili ze śmiesznej tej parady, która zupełnie chybiła zamierzonego celu przypodobania się ludowi. Królestwo za błoto, zły interes. Błoto paryskie posiadało podobno właściwości lecznicze. Taka wieść krążyła po mieście zgodnie ze starą zasadą, zdemaskowaną dopiero przez niczego, że jak nie można wroga pokonać, to trzeba go pokochać. Jean-Antoine Chaptal, hrabia de Chanteloup, chwalił błogosławiony wpływ paryskiego błota na schorzenia rozmaite, między innymi na flegmy, infekcje i kaszle płucne. Słowacki lub Chopin nie stosowali paryskiego błota na gruźlicę ze względów estetycznych. Błąd. Powiał wiatr południowy i w płynne błoto zamienił stosy śniegu uzgarniane wzdłuż chodników. Czy tak pisał Chopin o Paryżu? Nie, tak pisał Żeromski o Warszawie.
Paryż RFI.
Po felietonie Krzysztofa Rutkowskiego na temat błota, pasaż przez błoto, słuchali Państwo Jane Birkin, najbardziej francuskiej Angielki od wielu lat już zamieszkałej nad Sekwaną, której córka Charlotte Gainsbourg, zresztą też piosenkarka, jest przede wszystkim znana z tego, że jest aktorką filmową. Zresztą podobnie jak mama, która też występowała w filmach. Słuchają Państwo Paryża RFI, a skoro o muzyce mowa, to posłuchajmy o muzyce w internecie.
Myszkując w sieci. Anna Bernhardt.
W świecie dystrybucji muzyki poprzez internet zapanowała ostatnio prawdziwa burza. Virgin Mega oraz Fnac Music rozpoczęły sprzedaż muzyki w formacie MP3 bez zabezpieczeń DRM, które teoretycznie mają bronić praw autorskich. Na marginesie podajmy definicję tego systemu, którego pełna nazwa brzmi Digital Right Management lub Digital Restriction Management. DRM to termin ogólny opisujący szereg technologii pozwalających kontrolować dostęp i sposoby korzystania z utworu zapisanego w postaci cyfrowej jako pliku. DRM może mieć postać oprogramowania lub sprzętu znajdującego się w komputerze osobistym lub serwerze, z którym ten komputer łączy się przez internet. Najczęściej systemy DRM ograniczają możliwość kopiowania lub sposoby, w jakim utwór może być odtwarzany czy oglądany. Tyle definicji, ale wróćmy do naszych potentatów na francuskim rynku muzyki. Virgin zajmuje drugą pozycję, a Fnac trzecią. Bezwzględnym liderem jest nadal iTunes. Firmy te udostępniły blisko 200 tysięcy tytułów pochodzących od niezależnych wydawców. Zniesienie zabezpieczeń znosi zarazem problem kompatybilności pomiędzy różnymi platformami odtwarzaczy MP3, który zdaniem części ekspertów blokował do tej pory prawdziwy rozwój tego rynku w sieci. Wśród wielkich światowych dystrybutorów Apple, Microsoft i Sony na razie nie ma mowy o porzuceniu DRM, przynajmniej oficjalnie. Tymczasem kilka europejskich stowarzyszeń broniących praw konsumentów, norweskie, finlandzka, niemiecka i francuska organizacja, wystąpiły we wspólnym ataku przeciw firmie Apple, domagając się przed końcem września 2007 roku umożliwienia europejskim klientom iTunes odczytania każdego pliku na dowolnym odtwarzaczu, a nie tylko na Apple'owskim iPodzie. Organizacje te uważają, że Apple powinien wynegocjować z wydawcami utworów muzycznych rozprowadzanych przez iTunes możliwość ich używania bez protekcji DRM albo wręcz sam unieść koszty licencji, a najlepiej wypracować jej kompatybilną z innymi platformami wersję. Obroty na rynku odtwarzaczy tradycyjnych, tak zwanych fizycznych, to znaczy czytników CD i DVD i tak dalej, spadły we Francji w 2005 roku o zaledwie 3%. Producenci mieli więc nadzieję, że sytuacja już się ustabilizowała, ale rok 2006 przyniósł rozczarowanie. Zarejestrowano bowiem w tej branży spadek obrotów o ponad 10%, przekładający się na sumę 116 milionów euro strat. I chociaż zanotowano równocześnie znaczny wzrost obrotów online, ponad 40%, czyli 13 milionów euro, nie jest on w stanie zrównoważyć prawdziwego kryzysu w przemyśle muzycznym. Jego wyraźnym skutkiem jest zmniejszenie zatrudnienia w tym sektorze o 30% w ciągu 4 lat. W minionym roku najlepiej sytuacja przedstawiała się na rynku muzyki klasycznej, na którym obroty wzrosły o ponad 13%. Producenci muzyczni winą za ten stan rzeczy obciążają nielegalną wymianę peer-to-peer plików w sieci i przypominają, że zaledwie 5% ogółu pobieranej w internecie muzyki ma charakter legalny. Na tym katastroficznym tle produkcja francuska wypada lepiej niż inne. Odnotowując przez ostatnie 4 lata 5% wzrost sprzedaży muzyki rozrywkowej oraz 15% płyt w ogóle i wykazuje nadzwyczajną dynamikę. 10 najlepiej sprzedających się w 2006 roku na lokalnym rynku albumów to produkcja francuska. Krajowi producenci przygotowali program ratunkowy, w którym m.in. domagają się podwyższenia obowiązkowego progu nadawania w radiu muzyki francuskiej z 40 na 60%, nie wprowadzania 19,6% podatku VAT na muzyczne utwory cyfrowe, a także 100 milionów euro dotacji rocznej na finansowanie produkcji muzyki francuskiej. Portal Yahoo otworzył serwis finans.yahoo.com poświęcony finansom. Znajdziemy na nim narzędzia do zarządzania własnym kapitałem, wszelkiego rodzaju porady udzielane przez ekspertów oraz przewodniki, artykuły z prasy fachowej. Oferuje również wybór materiałów tematycznych, jak na przykład bankowość, podatki, plan emerytalny, organizacja kredytu oraz narzędzia do zarządzania portfelem akcji, lokatami giełdowymi. Wszystkie te usługi są darmowe, a finansowane przez reklamę.
Słuchają Państwo Paryża, RFI. Lekcja języka francuskiego.
RFI présente
Tout un roman.
Un cours de français par la littérature.
Usłyszymy za chwilę poznany już na poprzedniej lekcji fragment powieści Une enfance créole, której autorem jest Patrick Chamoiseau. Jest to scena odbywająca się na rynku. Jak nakazuje miejscowy obyczaj, man Ninot targuje się z przekupką jarzyn. Kobiety, obie jednakowo sprytne, wiodą prawdziwy turniej słowny.
On m'a dit que les tomates farcies sont pêchées doigts coupés cette année.
On m'a dit ça aussi. Si tu veux un kilo, je peux te faire tel prix.
Tu crois, hein?
Je crois, oui.
Est-ce que j'aurai le temps de cuire ça aujourd'hui?
Depuis qu'on n'est pas mort, on a le temps.
C'est bête, hein, ça? Tes dachines sont malvenues.
Prends une livre de la tomate, doudou.
Tu en auras demain? Si tu es là demain... Je vais prendre 2 kilos.
Demain, c'est un autre pays.
Ah là là, les dachines ne sont pas en saison cette année. Elles ne donnent même pas envie de manger.
Qu'est-ce que tu me dis pour les tomates?
Je t'ai dit, demain si Dieu veut. Comme tu es ma cocotte, je vais te faire vendre quand même aujourd'hui. Je sais comment la vie est raide.
Ah, quand on est déchiré.
Donne-moi cette espèce de dachine-là, chérie. Je vais essayer quand même de la manger.
Combien tu veux, ta dachine?
Je vais essayer plutôt de faire une salade de Christophine. Où est-ce que je peux trouver ça?
Prends la dachine, ma douce.
J'ai plus besoin.
Fais-moi plaisir sur la dachine, petit sirop.
Fais ton prix, ma doudou.
Czy dobrze zrozumieliście ten dialog?
Que veut man Ninot?
Co chce kupić man Ninot?
Elle veut des tomates farcies.
Que lui propose la marchande?
Co proponuje jej przekupka?
De lui faire un prix pour un kilo.
De quoi s'inquiète man Ninot?
Czym niepokoi się man Ninot?
De ne pas avoir le temps de les faire cuire.
La marchande lui propose de prendre une livre de quoi?
Przekupka proponuje jej, by kupiła funt czego?
Elle lui propose de prendre une livre de tomates.
Que répond man Ninot?
Co odpowiada jej man Ninot?
Qu'elle prendra 2 kilos demain.
La marchande insiste pour que man Ninot achète quoi?
Na co przekupka usiłuje namówić man Ninot?
Elle insiste pour que man Ninot achète des dachines.
Patrick Chamoiseau wprowadza do tekstu sformułowania i nazwy odnoszące się do realiów kreolskich. Przyjemność targowania się przekupnie podlega pewnym regułom, do których należy operowanie obrazowym językiem i przysłowiami. Mamy tutaj typowe przykłady.
Les tomates farcies sont pêchées doigts coupés cette année.
Inaczej mówiąc, pomidory są tak dobre, że jeśli osoba kłamie, można ją za ten grzech ukarać obcięciem palca. Znaczy to zatem, iż są znakomite. Inne powiedzonko.
Depuis qu'on n'est pas mort, on a le temps.
We Francji powiedziałoby się raczej.
On a bien le temps de mourir.
Potem słyszymy jeszcze.
Demain, c'est un autre pays.
Zamiast.
Demain est un autre jour.
Powiedzenie to po części wyraża nadzieję, gdyż dzień jutrzejszy przyniesie zmiany i będzie lepiej. Po części zaś niecierpliwość, jako że...
Il ne faut jamais remettre à demain ce que l'on peut faire le jour même.
Je t'ai dit demain si Dieu veut.
Wyrażenie si Dieu veut, jak Bóg da, odzwierciedla religijność katolickiego kraju, w którym wszystko dzieje się z łaski Boga, à la grâce de Dieu. Inny jeszcze przykład. Niektórzy zabobonni ludzie zaklinają zły los, mówiąc z odpowiednim gestem, że tuż dziubła, co ma odpowiednik w polskim powiedzeniu odpukać w niemalowane drewno. A jeśli nie znajdują pod ręką drewna, pukają się w czoło, dając do zrozumienia, że głowę mają twardą, jak drewno. W średniowieczu i aż do XVII wieku we Francji częściej niż dziś powoływano się na Boga, używając takich przekleństw jak parbleu, co znaczy par Dieu, na Boga, albo palsambleu, czyli par le sang de Dieu, co odpowiada mniej więcej polskiemu rany boskie. Zauważyliście z pewnością w dialogu nazwy kilku jarzyn, które znaleźć można tylko na Antylach i w strefie podzwrotnikowej. Na przykład ledasin to mączyste bulwy w szarawej łupinie, podobne do dużych ziemniaków. Inna jarzyna u nas nieznana, le christophin, trochę przypominają rzepę, mają biały miąższ i mogą być jedzone na surowo albo ugotowane. Dialog ilustruje miejscową tradycję pertraktowania i targowania się przy kupnie. Zauważmy na przykład, że gdy w grę wchodzi interes, zmienia się ton i słownictwo protagonistek. Im więcej chcą utargować, tym bardziej stają się wylewne. Przekupka wdzięczy się do klientki.
Dudu.
Manninot odwzajemnia się.
Ma cocotte.
Przekupka się przymila.
Ma douce. Petit sirop.
Manninot replikuje.
Ma doudou.
Ma doudou, czy petit sirop, to epitety typowe dla Antylii. We Francji czułe określenia tego typu spotyka się głównie w środowiskach artystycznych. Niektórzy aktorzy i aktorki mają zwyczaj zwracać się do koleżanek ma chérie, ma douce.
Tu sais quoi, chérie? Je joue avec Bernard Tapie au théâtre du Rond-Point.
Alors là, ma douce, c'est vraiment pas de chance. Il va t'écraser complètement.
Elementem przetargów jest także krytykowanie towaru, bo przecież chodzi o to, aby uzyskać jak najniższą cenę.
Tes dachines sont malvenues.
Ah là là, les dachines ne sont pas en saison cette année. Elles ne donnent même pas envie de manger.
Malvenu w odniesieniu do jarzyn znaczy, że kiepsko urosły, ont mal poussé. Natomiast pas en saison, to w domyśle non pas bien poussé pour la saison, czyli są marne jak na tę porę roku. Inne wyrażenie, elles ne donnent pas envie, czyli nie zachęcają, oznacza, że jarzyny są złej jakości, godne politowania. Manninot dorzuca.
Je vais essayer quand même de la manger.
Zwrot quand même daje do zrozumienia, że rzecz wymaga poświęcenia, że trzeba się zmusić.
Bon, je vais quand même aller voir ce film avec toi. Mais c'est bien pour te faire plaisir.
Dialog z dzisiejszej lekcji ilustruje nieuniknioną przy targowaniu się grę słowną, która polega na sprytnym posługiwaniu się epitetami i zwrotami wyrażającymi zastrzeżenia.
C'était
Tout un roman,
un cours de français par la littérature proposé par Radio France Internationale.
Zapraszamy na naszą stronę internetową www.rfi.fr. Paryski kwadrans jazzu. Katarzyna Zawicka.
Paris Jazz Big Band rozpoczął w czwartek 18 stycznia kolejną turę występów, która potrwa aż do czerwca. Pierwszy miał miejsce 20 stycznia w Paryżu, następny 25 stycznia odbędzie się w Montmorillon. Występy są jednocześnie promocją nowej płyty Paris 24 Heures. Kolejne koncerty zostaną również nagrane na płyty, które ukażą się po wakacjach. Zespół założony w 1999 roku przez trębacza Nicola Folmera i saksofonistę Pierre'a Bertranda jest nadal przez nich kierowany, a składa się z 19 muzyków, do których dołączają czasami zaproszeni goście. Tak jest i tym razem jednym z takich gości będzie perkusista André Ceccarelli. Ostatnia płyta, to wspomniane już Paris 24 heures, opiewa uroki Paryża, co zresztą wynika nie tylko z tytułu płyty, ale i z tytułów poszczególnych utworów. Place Pigalle, Musée d'Orsay, Bateau Mouche. Przypomnijmy jeszcze tylko, że poprzednia płyta, Méditerranée, poświęcona była francuskiemu południu. I teraz już spokojnie możemy oddać się słuchaniu fragmentu nowej płyty. Proponuję Państwu kompozycję Pierre'a Bertranda. Wszystkie utwory zostały napisane przez dwóch liderów grupy, poza jednym, który skomponował André Ceccarelli. Sous le toit i Paris Jazz Big Band. To był Paris Jazz Big Band. Diane Reeves odbywa małe tournée po Europie. 25 stycznia zaśpiewa w Lizbonie, 27 w Paryżu w sali Pleyel i to nas najbardziej interesuje, i wreszcie 28 w Brukseli. No to w końcu też niedaleko, tym bardziej, że mamy przecież z Paryża do Brukseli znakomite TGV. Tym razem Diane Reeves wystąpi z dwoma gitarzystami, z których jeden jest Brazylijczykiem, co znakomicie pasuje do upodobań wokalistki od dawna zafascynowanej muzyką brazylijską. Posłuchajmy kompozycji Eduardo Del Barrio i Diane Reeves do słów Diane Reeves Nine.
Outside of my window, say, can you come out and play? Anna brought a bag of her mama's cooking spoons, so we could dig a hole and try to reach China and get there by early noon. Soared on golden wings across a sky filled with dreams. In each child could wear a paper crown and be a king or queen. At
show me yours, I'll show you mine. I'm going home, it's dinner.
Śpiewała Diane Reeves. Daniel Humer, wielka postać francuskiego jazzu, nie tylko ze względu na jego muzykę, ale również na upartą walkę o promowanie europejskiego jazzu, wystąpi w kilku jazzowych klubach pod koniec stycznia. Chcę jeszcze tylko przypomnieć, że patronuje on organizowanej od kilku lat w Paryżu imprezie Jazzy Colors, organizowanej przez kilka paryskich instytutów kultury kilku państw europejskich, w tym również Polski, na której to imprezie prezentuje się grupy europejskie, czy raczej należałoby powiedzieć pozaamerykańskie, bo gośćmi festiwalu w ostatnich latach byli również na przykład Japończycy. Daniel Humer wydaje płytę Trio Live, nagraną wspólnie z kontrabasistą Jean-Paulem Céléon i gitarzystą Jean-Philippem Muvien. Najbliższy jego występ będzie miał miejsce 26 i 27 stycznia w Sens, pierwszy w kwintecie, drugi z klarnecistą Louisem Sklawisem. W maju w paryskiej sali Pleyel Daniel Humer zagra również ze sklawisem i z kontrabasistą Wojnosze Wijonem, obydwaj to jego starzy towarzysze broni. Posłuchajmy fragmentu płyty nagranej właśnie z Wojnosze Wijonem oraz Markiem Ducret i Ellerim Erskinem. Kompozycja Daniela Humera, Give Me the Heaven.
Słuchali Państwo audycji w języku polskim z Paryża. Zapraszamy do słuchania nas jutro.
RFI. Nasz adres 116 Avenue du Président Kennedy, 75016, Paryż, Francja. Telefon +33 1 56 40 30 64. Mail sekcja.polska@rfi.fr.